To są Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura, przed mikrofonem Anna Łoś. I tutaj, proszę Państwa, niespodzianka. Na to opracowanie trzeba będzie jeszcze poczekać. Katalog po wystawie Nowego Krakowskiego Muzeum. Ale już można odwiedzić Muzeum Dominikanów. Po uprzednim umówieniu jest ono dostępne w czwartki, piątki i soboty. Bilety są bezpłatne, należy się spieszyć, ale w związku z tym, że można już w sposób normalny, legalny zwiedzać to nowo powstałe muzeum na mapie miasta. Chcę Państwu przypomnieć rozmowy z osobami, które były bardzo zaangażowane w to dzieło. Zapraszam, Anna Łoś. Radio Kraków Kultura. 800 lat pięknie opowiedziane. Takie lapidarne podsumowanie znalazłam w mediach społecznościowych. Rozmowa z tymi, dla których to wydarzenie zabrało kilka lub kilkanaście lat życia, ale myślę, że towarzyszy Państwu i moim gościom przede wszystkim radość, ulga, a może jeszcze jakieś inne odczucia. W studiu witam gości, pana profesora Marka Walczaka, historyka sztuki, specjalista sztuki gotyckiej, no ale dziś przede wszystkim kuratora Muzeum Dominikanów w Krakowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Witam także ojca Macieja Soszyńskiego, syndyka klasztoru, opiekuna muzeum, jak pan profesor powiedział, głównego filaru tej instytucji.
To ja tylko powiem dzień dobry w tym momencie.
W tym momencie, dobrze. Nareszcie po tych 5 latach, czy może więcej jeszcze, tych intensywnych prac, jakie wam towarzyszy uczucie, panie profesorze, co to jest?
No na pewno nareszcie i to nie jest tylko takie nareszcie w naszym życiu, bo pomysły, żeby stworzyć Muzeum Dominikanów krakowskich, czy szerzej polskich, pojawiały się już w początkach XX wieku. Także to muzeum ma bardzo długą historię. Tutaj ostatnią część ekspozycji poświęciliśmy ojcu generałowi Adamowi Studzińskiemu, który w latach 60. nawet zorganizował takie muzeum. Ono się znajdowało w jednym z pomieszczeń przy tak zwanym atrium, które od tego czasu zresztą nazywane jest skarbcem. No ale to muzeum miało krótki byt, to były złe czasy. Także jest to rzeczywiście nareszcie z punktu widzenia Dominikanów w Polsce i klasztoru krakowskiego i nas jako jego skromnych twórców.
Proszę ojca, no wspomnieliśmy o ojcu Studzińskim. To postać no niezwykle fascynująca, interesująca. Jako już bardzo dorosły człowiek skończył chyba studia, historię sztuki, konserwator sztuki. Tym się właśnie zajmował. Słyszałam, że jeden ze skarbów, który wisi w Muzeum Dominikanów, znajdował się przez całe lata pod łóżkiem ojca Adama. Tą chorągiew kanonizacyjną. To prawda czy nie? Tak słyszałam. Zaskoczyłam.
No, myślę, że konserwatorzy by mogli w tym momencie się chwycić za głowę. No, ale może też na to popatrzeć od innej strony, że to jest taka miłość do dzieł sztuki, że ojciec Adam się z nimi nawet nie rozstawał w nocy i chciał mieć pod kontrolą. I faktycznie nawet wczoraj rozmawiając z braćmi z tego pokolenia, które znało ojca Adama, kiedy mieszkał w Krakowie, ja też jeszcze miałem przyjemność z nim mieszkać w Krakowie, mówiło, że nigdy w tych jego przestrzeniach nie byli, że on jednak ostrzegł, można być takiej swojej tajemnicy i tego, co jest za tymi drzwiami pracowni, bo ta przestrzeń, gdzie teraz muzeum jest organizowane.
To jest właśnie w jego pracowni.
To dokładnie, to jego
jest
pracownia.
Niesamowity znak też.
I myśmy tą tabliczkę dopiero zdjęli 2 dni temu, zamieniając na tabliczkę Muzeum Dominikanów. Więc on tam to wszystko gromadził, też konserwował, no bo on też był konserwatorem. I myślę, że to też trochę oddaje takiego ducha ojca Adama. Trochęśmy zaczęli z panem profesorem od tyłu, od ostatniej sali, ale myślę, że gdyby nie ojciec Adam i gdyby nie jego też taka odwaga w poszukiwaniach, to pewnie też byśmy wiele rzeczy nie odkryli. On też bardzo ma duży wpływ, jeżeli chodzi o różne badania archeologiczne, o badania związane z architekturą naszego klasztoru. Tym, co jest bardzo jakoś fascynujące dla nas, to też zbiór setek zdjęć.
Które on
wszystko archiwizował. I teraz możemy sobie oglądać, zobaczyć sobie, jak wyglądał w latach 70. refektarz, jak wyglądało nasze podwórko. No można się zdziwić, jakie przemiany pojawiły się w krakowskim klasztorze.
Panie profesorze, klasztor dominikanów to jest takie miejsce w Krakowie, które jest jednym z trzech klasztorów, jak znalazłam informację, na świecie, które nieprzerwanie, czyli od 1222 roku w tym samym miejscu. Chciałam powiedzieć, że ci sami ludzie, no nie, ale ten sam duch. Czy ta pewna taka, no chciałbym powiedzieć, stabilność też leży u podstaw stworzenia tego muzeum, że po prostu było co pokazać i oprócz tego dramatycznego pożaru w 1850, no to jednak wiele zaskoczeń było.
Z całą pewnością. Oczywiście tradycja to jest jedno z kluczowych słów, które oddają istotę działań zgromadzeń religijnych, zakonów. A klasztor krakowski jest rzeczywiście wyjątkowy. Ja tu chciałbym podkreślić, że po pierwsze on powstał mniej więcej w rok po śmierci świętego Dominika. To warto sobie uświadomić, w początkach XIII wieku, kiedy te odległości były znacznie większe niż dzisiaj, trudniej było dostać się z Rzymu do Krakowa. Bracia byli w tym mieście już rok po śmierci zakonodawcy. No i po drugie to 800 lat bez przerwy. Żeby oddać sprawiedliwość historii, krótka przerwa była w 1655 roku. Szwedzcy okupanci Krakowa w czasie potopu wysiedlili na krótki czas zakonników, ale to
złupili
nie...
jak
złupili, tak.
Niestety.
Ze źródeł wiemy, że dziesiątki kilogramów srebra zostały oddane w ramach kontrybucji.
No to... Upsali w muzeum, możemy je znaleźć?
Nie. No niestety w przypadku tego typu kontrybucji przetapiano te przedmioty. Także my je znamy z opisów. To były srebrne antependia, kielichy, różnego rodzaju sprzęty liturgiczne. To wszystko zostało w połowie XVII wieku przetopione i skutki potopu szwedzkiego, no do dzisiaj są odczuwalne, bo większość sprzętów liturgicznych w klasztorze pochodzi z XVIII i z XIX wieku. Sprzed potopu szwedzkiego mamy ich naprawdę bardzo niewiele. No ale to uświadamia, jak bogaty był ten klasztor. Tym, którzy znają Kraków albo Kraków kochają, chciałbym zwrócić uwagę, no albo w ogóle mają jakieś pojęcie o topografii tego miasta, chciałbym zwrócić uwagę na powierzchnię, jaką zajmuje klasztor dominikanów. My dzisiaj nie zdajemy sobie sprawy, no to była właściwie osobna dzielnica, kwartał dominikański, zamknięty dziś z jednej strony ulicą Stolarską, placem dominikańskim, plantami. To jest ogromna powierzchnia z wielkim założeniem klasztornym, z trzema wirydarzami, krużgankami, które otaczały te wirydarze. Miasto w mieście, można powiedzieć. Jakiś mikrokosmos zamieszkiwany w ciągu 800 lat przez ludzi naprawdę wybitnych, począwszy od świętego Jacka, a skończywszy na wielkich przeorach żyjących w XIX i w XX wieku. To dzięki tym ludziom, którzy potrafili do tego klasztoru przyciągnąć wiernych, a z tymi wiernymi szły pieniądze, fundacje artystyczne, gusty, zamiłowanie do sztuki. Pierwsze dwie części tej wystawy zatytułowaliśmy Kościół wiernych i Kościół braci, bo to oddaje taki, no nie tylko topograficzny, ale ideowy podział funkcjonowania takiego wielkiego kompleksu klasztornego. No oczywiście klasztor był głównie dla braci, ale kościół był i dla braci, i dla wiernych. To była zresztą jedna z istot tej wielkiej rewolucji mendykanckiej w XIII wieku. Rewolucji wywołanej w kościele przez zakony żebrzące, przez dominikanów i franciszkanów przede wszystkim. Oni wpuścili do swoich kościołów wiernych.
I tak dzisiaj też się dzieje, skoro to muzeum właśnie jest w waszym domu.
No właśnie, to tutaj trzeba podkreślić, że dominikanie otwierają szeroko drzwi do swojego domu i myślę, że jednym z najmocniejszych atutów tego muzeum jest to, że żeby do niego wejść, żeby się do niego dostać, trzeba przejść przez sporą część klasztoru, trzeba wejść do serca klasztoru, a to robi wrażenie.
Już przygotowuje też na pewien odbiór, prawda? To jest, panie ojcze Macieju, ja chciałam zapytać o ojca osobistą przygodę tutaj, bo syndyk, czyli konom właśnie, trzymający kasę, no w eleganckim towarzystwie podobno, jak Anglicy mówią, o pieniądzach się nie mówi, ale powiedział ojciec, że gdyby nie pieniądze, to by tego nie było.
To prawda, ale też powiedziałem, że pieniądze to nie wszystko, bo od pieniędzy ważniejsi są ludzie. No, niestety żyjemy w takich czasach, ale myślę, że zawsze sztuka była jakoś związana z pieniędzmi, bo sztuka bez mecenasów kultury, sztuki, ona się nie może rozwijać.
Całe wieki tym mecenasem był Kościół oczywiście.
Kościół kultywujemy, ale oczywiście gdyby nie udział w projekcie kluczowym Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w tej pierwszej edycji, którym żeśmy się znaleźli i bardzo znaczącego dofinansowania, jeżeli chodzi o przygotowanie przestrzeni, no bo jednak pan profesor mówi, że muzeum jest zorganizowane w pomieszczeniach klasztornych.
Ale pomieszczenia były
trzeba było zaadaptować
do tej
nowej funkcji. Też trochę pogłębić, bo niektóre się okazały za płytkie. To było dosyć karkołomne zadanie. Pamiętam taki etap naszych prac, kiedy nie było stropu między poziomem -1 i zero. I wchodziliśmy po takich dużych drabinach, głęboko w dół. Ja miałem wrażenie, że wchodzę do kopalni w Wieliczce. No jakby pokazać te zdjęcia, to nikt by nie uwierzył, że z tej dziury mogły powstać dwie bardzo piękne sale. Ale to też duża hojność różnych ofiarodawców, tak, którzy też się przyczynili do powstania tego muzeum.
I tutaj już o darczyńcach i ofiarodawcach różnych mówić nie będziemy, tylko będziemy mówić o sztuce. Za chwilę powrócę do rozmowy z Państwa i moimi gośćmi. Radio Kraków Kultura. Dziś głównym tematem jest Muzeum Dominikanów w Krakowie, otwarte w studiu profesor Marek Walczak, historyk sztuki, specjalista sztuki gotyckiej, kurator Muzeum Dominikanów i ojciec Maciej Soszyński, dominikanin, syndyk klasztoru, opiekun muzeum. Proszę panów, no to wejdźmy w te podziemia, bo to, że Dominikanie udostępnili swój dom, to już mówiliśmy, ale to nie było takie proste, bo to jest przestrzeń olbrzymia, 500 metrów kwadratowych na różnych poziomach. Pierwsze zaskoczenia piękne, panie profesorze, jesteśmy bardzo blisko tkanki tej początkowej, średniowiecznej klasztoru. Niesamowite.
No oczywiście, jesteśmy w jednym z najbardziej tajemniczych miejsc klasztoru, bo zaraz przy wejściu znajdują się fragmenty tak zwanej budowli romańskiej, ogromnego budynku wewnątrz klasztoru, odkrywanego stopniowo przez archeologów i historyków architektury, którego funkcja jest nie do końca znana. Być może tam właśnie mieściła się od XIV wieku szkoła klasztorna, studium teologiczne, czyli miejsce, którego przyjeżdżali bracia, żeby studiować teologię. To studium poprzedzało powstanie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, więc to z całą pewnością było bardzo ważne miejsce. No i rzeczywiście zejście do piwnic, do dolnych części tej tak zwanej budowli romańskiej robi ogromne wrażenie. W pobliżu mamy zachowany piec hypokaustyczny, czyli miejsce, które służyło do ogrzewania klasztoru, bo w tym klasztorze, tak jak w rzymskich domach, ogrzewano za pomocą ciepłego powietrza. W piwnicach znajdował się piec z wielkim paleniskiem, ponad którym były wielkie kamienie, takie otoczaki rzeczne, które się ogrzewały i oddawały ciepło.
Panie profesorze, ale to było odkrycie podczas... Czy wiedzieliście?
Nie, to już wcześniej zostało odnalezione, tak. Ale po prostu...
Teraz można to zobaczyć.
Został włączony do muzeum.
Robi wrażenie.
Muzeum to nie tylko dzieła sztuki, różnego rodzaju przenośne eksponaty, ale to także same mury. No po prostu klasztor jest zabytkiem. Mamy do czynienia z budynkiem funkcjonującym, mającym tą samą funkcję nieprzerwanie od 800 lat. Więc te warstwy historyczne tworzą taki niezwykły palimpsest, taką gmatwaninę murów, która oczywiście jest fascynująca. Myśmy się starali do pewnego stopnia wykorzystać te walory dydaktyczne tego miejsca, aczkolwiek to jest trudne, bo ta plątanina jest trudna do odczytania nawet dla specjalistów. Więc to tylko do pewnego stopnia można było wygrać, mówiąc kolokwialnie. Ale myślę, że każdy, kto będzie zwiedzał to miejsce, będzie czuł dreszcz na plecach. Jeżeli jest miłośnikiem historii, to będzie miał okazję poczuć ten dreszcz, jaki wywołuje zwiedzanie budowli, która ma 800 lat.
Tak, najpierw właśnie ograniczyliśmy się do murów, ale teraz pytanie, które powinno się pojawić, to z reguły najcenniejszy, najstarszy. No to może o tym najstarszym antefakcie, który tam się znajduje. Wszyscy, jak widziałam, zachwycali się podłogą. Patrzyli na te posadzki niesamowite, na te kafle. Ojcze Macieju, to one się w ogóle znalazły też w takim ciekawym trybie, mówiąc krótko, sposobie. W gruzach tak. Gdzieś słyszałam.
My z panem profesorem od dłuższego czasu toczyliśmy takie rozmowy. Ja właśnie wysyłałem różne zapytania. Panie profesorze, co według pana jest najstarszym obiektem? No i trudno nam było tak ustalić, prawda? Bo to nie zawsze ta metryka jest najistotniejsza, ale na pewno akurat dwa takie zespoły się znajdują obok siebie, bo z jednej strony mamy kafle, które są też dowodem pracowitości Dominikanów. Tutaj na miejscu one najprawdopodobniej były też produkowane, no ale mamy też naszą całą galerię witraży z najstarszymi witrażami, które wróciły do nas z depozytu z muzeum, które możemy podziwiać. Ja chyba jestem najbardziej w tej sali zakochany, ale jeszcze mam jeden obiekt i też on jest bardzo, bardzo stary, mówiąc tak nieprofesjonalnie. No to jest nasz poliptyk. Część naszego poliptyku, no bo druga jest w muzeum Ciołka i z moją ulubioną kwaterą z ostatnią wieczerzą, którą przed laty, i to przed wielu laty, ten wizerunek, uświadomiłem sobie, mieliśmy na naszym roczniku jako obrazek prymicyjny. Wróciłem niejako do tego. No ale tych pięknych eksponatów jest o wiele więcej, aczkolwiek myślę, że właśnie, że te, które też się jakoś łączą z naszymi początkami, one też dla nas, dla Dominikanów są jakieś bardzo takie cenne, bo tu jest ta nieprzerwana łączność, tak, z tym poliptykiem.
Powiem szczerze, że to jest takie piękne też sakrum i profanum. No te kafelki można by uznać, że to profanum, a sakrum te witraże. Coś bliżej na ten temat, bo to jest rzeczywiście robiące nieprawdopodobne wrażenie.
Tak, ta sala też jest chyba moją ulubioną salą. Nieprzypadkowo nazwaliśmy tę część ekspozycji Kruche Dziedzictwo, bo zakrawa na pewien paradoks, że najstarsze dzieła związane z klasztorem to są dzieła wykonane ze szkła, to są kolorowe szyby i to są płytki z gliny wypalanej w wysokiej temperaturze, szkliwionej w piecu do wypalania ceramiki.
Pięknie zdobione. Tak. Dodajmy, tam są figuratywne różne.
Oczywiście. I sceny figuralne, piękne. I ornamentalne, tak. I nawet heraldyczne elementy, tam są herby. W każdym razie to też specyficzne, że te przedmioty, znaczy płytki służyły do deptania, były pod stopami braci wiernych, natomiast szyby były wysoko nad ich głowami, wypełniały okna, więc oczywiście to ma jakieś znaczenie symboliczne. Ja myślę, że my te przedmioty będziemy odbierać, widzowie będą je odbierać w bardzo różny sposób i na różnych poziomach, no bo można oczywiście to odbierać w kategoriach czysto artystycznych, estetycznych i tutaj naprawdę i w jednym i w drugim przypadku mamy do czynienia z dziełami na bardzo wysokim poziomie, które świadczą o tym, że klasa fundacji podejmowanych w kręgu klasztoru Dominikanów w Krakowie była od początku bardzo wysoka. Zresztą tutaj podejrzewamy, że na przykład w przypadku owych witraży decydująca mogła być wola księcia, który wspierał. No wiemy, że na przykład książę krakowski Leszek Czarny zapisał się w tradycji do Dominikanów krakowskich jako szczególny dobrodziej.
Jest pochowany, tak?
Jest pochowany, tak. Po lewej stronie ołtarza jest do dzisiaj tak. Jego płyta nagrobna. To było miejsce, gdzie o nim pamiętano. On był, jego wizerunek na nagrobku był po prostu nieustannie przed oczami braci, bo podejmowanie fundacji artystycznych, to o tym trzeba też powiedzieć, wiązało się z pewną nadzieją. Mianowicie ci fundatorzy ułożyli często bardzo wielkie pieniądze na kościoły i klasztory, oczekując, że w zamian za to wspólnoty religijne będą się za nich po wieczne czasy modlić, prawda? Więc tu bracia, siedząc do dzisiaj w chórze, w stallach chórowych, mają przed oczami wizerunki swoich fundatorów, dobrodziejów. Iwona Odrowąża, biskupa krakowskiego, który założył klasztor, i właśnie księcia Leszka Czarnego, który przeszedł do historii jako szczególny dobrodziej tego konwentu.
Panie profesorze, jakie były wyzwania konserwatorskie, bo żeby stworzyć takie muzeum, żeby przygotować te dziesiątki wspaniałych dzieł, to cały sztab ludzi musiał nad tym pracować, wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin, bo tam mamy i skarby złotnicze, i mamy To jest, słyszałam, że jedna z najciekawszych kolekcji, choć czymś jest pokazana, jeżeli chodzi o ornaty. Jak do tego pan profesor się zabierał jako główny, ten, który dziękował Dominikanom, że zadali mu takie zadanie rzadkie, nawet w jego życiu, chyba po raz pierwszy, że został pan profesor twórcą muzeum.
No tak, to było najprzyjemniejsze w tym wszystkim. Chyba niewielu specjalistów ma w życiu taką okazję, żeby pracując nad takim niezwykłym zbiorem dzieł sztuki, móc wybrać te dzieła, które zostaną poddane gruntownej konserwacji, które zostaną zabezpieczone. No, to była też ogromna odpowiedzialność, bo tutaj trzeba było wybrać nie tylko obiekty najciekawsze, które będą takie najbardziej nośne informacyjnie, ale także najcenniejsze po prostu, żeby wykorzystać okazję, jaką stwarzały te prace. I to pani tutaj poruszyła bardzo ważną sprawę, mianowicie w ciągu tych setek lat w klasztorze zgromadzono całą masę wspaniałych dzieł sztuki. I te dzieła są najczęściej w nie najlepszym stanie zachowania. No, konserwacja zabytków jest stosunkowo nową dziedziną nauki. Oczywiście podejmowano jakieś próby ratowania zabytków, ich zabezpieczania, konserwowania w dawnych wiekach, ale tak naprawdę to dopiero w XX wieku pojawiła się nowoczesna konserwacja zabytków z bardzo wysublimowanymi metodami, które pozwalają te dzieła ratować, które pozwalają właściwie odwracać czas, to można by tak nazwać. A tu jeszcze o dwóch aspektach trzeba wspomnieć. W lipcu 1850 roku klasztor został dotknięty przez katastrofalny pożar. Cała ta część Krakowa, tej części miasta, w której są kościoły dominikanów, franciszkanów, pomiędzy nim był przecież kościół parafialny Wszystkich Świętych, który przestał istnieć. Więc po tym pożarze klasztor bardzo długo nie mógł się podnieść i no, zniszczenia były katastrofalne. A potem, kiedy już w początkach XX wieku udało się klasztor odbudować, odnowić, udało się podnieść z gruzów bardzo uszkodzony kościół, no przyszły złe czasy polityczne, prawda? Przyszła II wojna światowa, w której klasztor szczęśliwie nie ucierpiał, ale przyszedł komunizm ze swoją niechęcią do kościoła, z brakiem pieniędzy, z brakiem środków na konserwację dzieł sztuki. W związku z czym to, co zrobiono w ciągu ostatnich lat, to jest nadrabianie pewnych zaległości, niezawinionych przez braci. Tutaj muszę oddać wielką cześć, że szacunek wyrazić za to, co zrobili, za trud, wysiłek, za te pieniądze właśnie, które zdecydowali się na to wydać. Ja zawsze podkreślam,
to są też środki własne, nie zapominajmy.
To są też środki własne i my musimy pamiętać, nawet jeżeli mamy bardzo emocjonalny stosunek do dzieł sztuki religijnej, że one wszystkie, niezależnie od wartości duchowych, które w sobie zawierają, są po prostu kawałkami drewna, kamienia, pokrytymi pigmentami w określonym porządku. I tutaj żadne cudowne siły nie pomogą. Te dzieła trzeba po prostu konserwować, trzeba o nie dbać, trzeba je restaurować. No to była też wielka akcja konserwatorska. Jak tak pani słusznie zwróciła uwagę, pracował przy tym sztab świetnych fachowców.
Ich dzieła możemy podziwiać.
Możemy podziwiać, a ja po prostu nie mogę powstrzymać radości, kiedy na to patrzę.
Dziś Muzeum Dominikanów w studiu, przypomnę, profesor Marek Walczak, historyk sztuki, specjalista sztuki gotyckiej, kurator Muzeum Dominikanów i ojciec Maciej Soszyński, dominikanin, syndyk klasztoru, opiekun muzeum. To muzeum powstawało też w bardzo różnych okolicznościach. Pan profesor wspomniał na przykład taką niesamowitą historię związaną z figurkami alabastrowymi, które gdzieś tam wysoko stały. Tak to było. Anegdotycznie. Ich w kościele świętego Idziego w dodatku.
Tak, to jest historia jak z filmu. Przynajmniej dla nas, dla historyków sztuki, w zwieńczeniu stali w kościele świętego Idziego, który od końca XVI wieku pozostaje pod opieką dominikanów krakowskich. Stały sobie do niedawna jeszcze figurki, 6 alabastrowych figurek przedstawiających Chrystusa i apostołów. No i wszystkim się wydawało, że te figurki pochodzą z końca XVI wieku, czyli powstały w tym czasie, kiedy właśnie stale w kościele Idziego. No my, prowadząc badania związane po części z powstaniem muzeum, po części z takim projektem badawczym Narodowego Centrum Nauki, który realizujemy, no wyjęliśmy drabinę, wyszliśmy obejrzeć te figurki. Okazało się, że one są znacznie starsze, że pochodzą z trzeciej ćwierci XV wieku i że są to najwyższej klasy rzeźby niderlandzkie, mające swoje bardzo bliskie odpowiedniki w zbiorach światowych, przede wszystkim w takiej grupie rzeźb w Muzeum Metropolitalnym w Nowym Jorku, to daje pojęcie o tym, co my tutaj prezentujemy. To nie jest muzeum niepotrzebnych sprzętów kościelnych. Przepraszam, że tak powiem ostro, ale to często tak bywa, że muzea kościelne powstają po prostu z chęci zabezpieczenia tych sprzętów, czy naczyń liturgicznych, szat liturgicznych, które wyszły z użycia. My tutaj pokazujemy najwyższej klasy dzieła i ten zbiór muzeum ma taki poziom, że naprawdę nie powstydziłyby się go muzea o statusie o randze Muzeum Narodowego. To jest naprawdę wybitna kolekcja dzieł sztuki, która równocześnie związana jest z jednym klasztorem i po prostu pokazuje historię tego miejsca.
Ojcowie Dominikanie mają taką wizję, to ojciec właśnie Maciej mówił, żeby to muzeum było żywe, to znaczy w takim sensie także, że jeżeli są jakieś uroczystości religijne, żeby na przykład skorzystać z pewnych przedmiotów, które się znajdują w skarbcu, a jednak mogą służyć liturgii.
Tak,
jak to właśnie...
Nawet może bym tam to odwrócił, że to nie jest wizja, co bardziej, myślę, że to trochę był warunek też tworzenia tego muzeum, że myśmy nie chcieli tych naszych sprzętów liturgicznych, też różnych, no przede wszystkim sprzętów liturgicznych, bo o to najbardziej nam się rozchodzi, zamknąć w gablotach. A dlatego, że my przez wieki sprawujemy liturgię właśnie w tych kielichach, na tych patenach. No i postanowiliśmy, że może zrobimy odwrotnie, że my to, co używamy do liturgii, my to jesteśmy w stanie pokazać też wiernym, żeby zobaczyli to z bliska, ale jednocześnie też nadal chcemy, żeby to było żywe. Dlatego, że to są sprzęty przeznaczone do kultu i one zawsze będą do kultu, tak? I to nie chodzi, żeby je zamknąć. I dla nas to jest bardzo, bardzo ekscytujące, myślę, też dla braci szczególnie, że no właśnie, mamy Wielki Czwartek, mamy na ołtarzu 15 czy 16 kielichów, no i teraz te kielichy są w muzeum, no i każdy jest opisany, tak? I teraz jak każdy z ojców podnosi, bierze do rąk ten kielich, a to ten jest z takiej fundacji, a ten jest z takiego wieku. Nie?
Panie profesorze, tego rodzaju właśnie wizja i podejście do tej substancji właśnie muzealnej, to jest coś, co z czym historyk sztuki się zgadza, że to jest dobre podejście właśnie, żeby nie zamykać tego w muzeum do końca. Nie pozbawiać tego sakrum.
Ja uważam, że to jest wręcz modelowy sposób postępowania. Jestem wielkim przeciwnikiem muzeifikacji przedmiotów sztuki religijnej, skarbów sztuki religijnej. One, czy w ogóle dzieł sztuki, one zostały oczywiście... Proszę mnie źle nie zrozumieć, muzea pełnią niezwykle istotną funkcję, ale w pewnym sensie petryfikują przechowywane w nich dzieła sztuki. W niektórych przypadkach to jest oczywiste, no tak ma być. Natomiast, choć ze względów bezpieczeństwa chociażby, poza tym ten często pierwotny kontekst został zupełnie zatracony. Natomiast w klasztorach jest zupełnie inaczej. Ten pierwotny kontekst istnieje. Te przedmioty były, są i powinny być używane. One do tego zostały stworzone. Srebrnemu kielichowi pozłoconemu nic się nie stanie, jeżeli od czasu do czasu zostanie wyciągnięty i będzie wykorzystany w liturgii. Wręcz przeciwnie, można to wykorzystać, żeby go przeczyścić, żeby zabezpieczyć, żeby, nie wiem, sprawdzić, czy jest w dobrym stanie. I myślę, że tak należy postępować.
Takie żywe muzeum, można by powiedzieć, w pewien sposób. I tak. Też interakcja z osobami, które będą przychodzić, bo będą przychodzić osoby wierzące, ale będą też przychodzić miłośnicy z sztuki, prawda? Więc to można, te dwie wartości muszą się jakoś współgrać z sobą, prawda? Jedni dla sztuki oka, ducha, a drudzy być może będzie dla nich jakieś przeżycie religijne także, oglądanie tych eksponatów.
Myślę, że wielu widzów czy zwiedzających nasze muzeum po prostu wyjdzie nakarmionych. W zależności od tego, jakiego będą pokarmu szukać, ale ja bym jeszcze wrócił do tego zamykania obiektów w gablotach. bo to też pokazuje pewną ciągłość naszej tradycji. Poza kielichami mamy też taki eksponat, który, on jest podpisany Terkotka z XIX wieku, natomiast...
Co to jest Terkotka?
No właśnie, gdy mówię braciom Terkotka, to nie wiedzą, co to jest. Natomiast Kołatka...
Kołatka, tak myślałam.
I ona jest specyficzną kołatką, bo ona to jest olbrzymie, drewniane, akustyczne urządzenie, które, no, ja od 94 roku znam klasztor krakowski i zawsze Wielki Piątek, kiedy w klasztorze od Wielkiego Czwartku, od wieczora w liturgii milkną dzwony, nie używamy dzwonu, a my używamy do dzisiaj naturalnego dzwonu, zwołując na modlitwy, na posiłki, na różne nasze zajęcia. Bracia używają właśnie tej kołatki, chodząc po naszym klasztorze. No dźwięk jest przerażliwy.
Ale skuteczny, tak? Bo to chodzi, żeby się zebrali.
Ale skuteczny, ale to też pokazuje, że bracia od wielu lat używają sprzętu, który ma już, który jest XIX wieku i takich przykładów jest mnóstwo, ale to też pokazuje, że my jesteśmy zanurzeni w tej tradycji. Dla nas to jest naturalne, tak jak historia z odnalezionym krzyżem, kiedy pan profesor przez miesiące mi mówił, musi być taki krzyż. Ja mówię, no niemożliwe. No, chociaż takich wątków kryminalistycznych w czasie przygotowania tej wystawy było sporo. I gdzieś mnie po prostu oświeciło, że faktycznie on sobie stał niepostrzeżony w małym takim pomieszczeniu, które teraz bracia mają, używają jako spowiednicy dla siebie. No i tam właśnie na ziemi
sobie
stał
leżał.
Ten krzyż.
Tak, i teraz jest oczywiście...
Teraz jest muzeum. To bracia pozwolili przekazać do muzeum.
No właśnie, Madonna Jackowa, Monstrancja Królowej Bony, chorągiew kanonizacyjny świętego Jacka, choć kopia. Właśnie, a nie oryginał, bo oryginał jednak jest w takim stanie, że nie można go pokazywać.
No tak, ale kopia bardzo szczególna, mianowicie oryginał chorągwi kanonizacyjnej wykonany na uroczystości w Rzymie w 1594 roku i przywieziony potem do Krakowa, otaczany był tak wielką czcią, że mniej więcej pół wieku po kanonizacji wykonano jego kopię. I tutaj to określenie kopia nie może
deprecjonować.
Nie może deprecjonować tak. rangi tego przedmiotu, bo w ideowym sensie to właśnie ta kopia zastępowała w celach kultowych tą rzymską chorągiew kanonizacyjną. Zresztą najstarszą na świecie. Nie ma starszej chorągwi kanonizacyjnej.
Czy wielka sztuka jest zawsze odzwierciedleniem sakrum? Dyskusja na godzinę, podejrzewam, ale mamy 2 minuty.
Myślę, że nie, ale myślę, że ona jest zawsze odzwierciedleniem ludzkiego ducha. I w tym sensie jakoś z pojęciem sakrum się może wiązać. To jest bardzo ciekawe, że właściwie najstarsze świadectwa działalności człowieka mają właśnie wyraz artystyczny. Prawda? Przecież sztuka prehistoryczna, która sięga dziesiątków tysięcy lat wstecz. No to są właśnie malowidła naskarne, to są różnego rodzaju drobne przedmioty, często zresztą o charakterze kultowym, jak się uważa. Także jakoś w jakimś sensie ludzka potrzeba ekspresji jest stara jak człowiek, jak ludzkość. Ja bym oczywiście nie tutaj tego wątku sakralnego tak bardzo nie eksponował. Ja tutaj od samego początku mówiłem ojcom, że ja lubię powtarzać to, co napisał kiedyś wielki poeta Thomas Merton, którego trapista, zakonnik, którego zapytano, co trzeba zrobić, żeby być dobrym poetą katolickim. On odpowiedział, że nic, trzeba być dobrym poetą. I myślę, że to samo dotyczy muzeów sztuki sakralnej. One przede wszystkim powinny być dobrymi muzeami. Mam nadzieję, że to nam się udało zrobić.
Proszę ojca, ad vocem, jedno zdanie?
Tak, myślę, że sztuka sakralna, ona też jest wyrazem naszej duchowości. I to jest ten fragment psalmu. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezmę imienia Pana. No i człowiek ma potrzebę też takiego wyrazu swojej religijności. I oczywiście ktoś będzie się spierał, po co? Czy Bóg potrzebuje złotych kamieni i drogocennych kielichów? Oczywiście, że Bóg tego nie potrzebuje, ale to my potrzebujemy.
Mówił ojciec Maciej Soszyński, syndyk klasztoru i także profesor Marek Walczak był państwa i moim gościem, historyk sztuki, znawca sztuki gotyckiej. Z wielu eksponatów, które można podziwiać na otwartej już wystawie w otwartym Muzeum Dominikańskim, jest jeden, który bardzo mnie wzruszył. Skarb biżuterii antycznej, złożony między innymi z rzymskich pierścieni ze złota, wprawionymi gemmami, kolczyków, lunuli, a także odlanej z brązu figurki pantery, być może zapinki albo uchwytu naczynia. Zespół przedmiotów pochodzących z wykopalisk archeologicznych o nieustalonym pochodzeniu, który dostał się do klasztoru w nieznanych okolicznościach, być może z ziem wschodnich, dawnej Rzeczpospolitej po 1945 roku. To były dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Dziękuję za uwagę. Życzę dobrego dnia. Anna Łoś.